Szczęsny Trzymalski. Krótka historia Związku Radzieckiego. Rozdział czwarty. Era Breżniewa. Część pierwsza. Sytuacja społeczno-gospodarcza. Po odejściu Chruszczowa znów odradza się idea kierownictwa kolektywnego. Propaganda przez pewien czas będzie natrętnie przypominać o kolektywnej mądrości partii, konieczności ścisłego rozgraniczenia kompetencji partyjnych i państwowych. Pierwszym sekretarzem od 1966 roku, sekretarzem generalnym KPZR, został Leonid Ilicz Breżniew, urodzony w 1906 roku, zmarły w 1982. Z wykształcenia inżynier metalurg, były szef partii w Mołdawii i Kazachstanie, a w latach 1960-1964 przewodniczący prezydium Rady Najwyższej. Stanowisko premiera objął Aleksiej Kosygin, w przeszłości piastujący funkcję ministra przemysłu lekkiego, finansów i wicepremiera. Przewodniczącym Rady Najwyższej został Mikołaj Podgorny. Dość szybko okazało się, iż kierownictwo kolektywne jest tylko przejściową propagandową fasadą, albowiem Breżniew stopniowo zaczyna odgrywać rolę dominującą zarówno w życiu partyjnym, jak i państwowym. Nie było zresztą najmniejszej konieczności przejmowania przezeń stanowiska premiera, albowiem instytucje rządowe zostały całkowicie podporządkowane partyjnym. Właśnie jedną z zasług Breżniewa będzie dalsze wzmocnienie partii, stworzenie solidnych podstaw dla partokracji. Aleksiej Kosygin miał opinię doskonałego organizatora, fachowca, menadżera. Zdawał sobie sprawę z nieodzowności reform, podjął więc próby pewnej modernizacji zarządzania przedsiębiorstwami oraz wprowadzenia elementów socjalizmu rynkowego według koncepcji profesora Jewsieja Libermana z Charkowa. To wszystko się jednak nie powiodło. Opór biurokracji był zbyt silny, idea gospodarczego centralizmu, której broni Breżniew, ostatecznie zwycięża. Era Breżniewa stanowi dalszą kontynuację tendencji centralistycznych w każdej dziedzinie życia gospodarczego i państwowego. Partia występuje teraz jako jedyny dysponent władzy i organizator życia wewnętrznego. Rośnie też militaryzacja gospodarki. Wydatki na zbrojenia według orientacyjnych danych sięgają do 25% dochodu narodowego. W dziedzinie zbrojeń atomowych ZSRR zrównał się z krajami NATO. Celom zbrojeniowym niemal w całości podporządkowany został również program badań kosmicznych. Coraz bardziej oczywistym faktem jest nieefektywność radzieckiej gospodarki i ogromna surowco- i energochłonność, marnotrawstwo, słaba wydajność pracy. Robotnik radziecki wytwarzał pod koniec lat 70. tylko 2/5 tego, co amerykański. Dysproporcje w rozwoju poszczególnych gałęzi, degradacja środowiska naturalnego. Typowe dla gospodarki socjalistycznej zjawiska braku równowagi rodzą czarny rynek, spekulację i korupcję. Zmorą coraz większą są symptomy patologii społecznej, plaga pijaństwa i przestępczości. Obserwowana szczególnie pod koniec lat 70. stagnacja jest dowodem wyczerpywania się rezerw rozwoju ekstensywnego. Maleje dochód narodowy, pięcioletnie i coroczne plany rozwoju gospodarczego systematycznie nie są wykonywane. Stale pogarsza się sytuacja w rolnictwie, co zmusza rząd ZSRR do masowych zakupów zboża za granicą. Znów wracają kartki. Zapowiedź Chruszczowa o prześcignięciu USA okazała się mrzonką, bo mimo militarnej potęgi, gospodarka radziecka jest w porównaniu z zachodnią coraz bardziej technologicznie i organizacyjnie zacofana, a podstawowym źródłem wpływów dewizowych staje się dla niej eksport surowców energetycznych i mineralnych. Jednym z propagandowych atutów radzieckich mass mediów był zawsze system świadczeń społecznych i ochrona zdrowia, rzekomo nieistniejące w krajach kapitalistycznych. Okazało się jednak, iż ZSRR jest jednym z krajów przemysłowych, w których w ciągu ostatnich 20 lat nastąpiło skrócenie średniej długości życia ludzkiego, a śmiertelność niemowląt osiągnęła bardzo wysoki pułap. Jest to w sporej mierze rezultat pijaństwa i pogorszenia warunków życia. Część druga. Polityka zagraniczna ery Breżniewa. W tej dziedzinie ekipa Breżniewa dąży od początku do prawnego usankcjonowania terytorialnych i politycznych zdobyczy ZSRR w Europie, co nabierało szczególnego znaczenia wobec rosnącego zagrożenia ze strony Chin. W duchu tej polityki było podpisanie traktatu z Niemcami Zachodnimi, co z kolei umożliwiało normalizację stosunków między Bonn i Warszawą w 1970 roku. Efektem zabiegów dyplomacji radzieckiej było zwołanie w 1975 roku w Helsinkach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, KBWE, która przyjęła zasadę nienaruszalności granic ukształtowanych w wyniku wojny. W innych częściach świata nadal jednak obserwujemy niesłabnącą ekspansję rosyjskiego komunizmu. Wykorzystując nastroje frustracji i proizolacjonistyczne trendy, jakie zapanowały w USA po wojnie wietnamskiej, ZSRR dokonał intensywnej penetracji Afryki. Angola, Mozambik i Etiopia znalazły się w orbicie jego wpływów, choć równocześnie odczuwalną porażką była utrata Egiptu, który w 1972 roku wyprosił doradców radzieckich i przyjął orientację proamerykańską. Najbliższy sojusznik Moskwy w Azji Południowo-Wschodniej, komunistyczny Wietnam, w wyniku agresji łamiącej postanowienia podpisanego wcześniej porozumienia Henry Kissinger-Leducto zajął południową część kraju, podporządkował sobie również Laos i Kampuczę. Wobec świata zewnętrznego nadal obowiązuje tradycyjna dla radzieckiej polityki podwójność celów i środków, konwencjonalne stosunki międzypaństwowe i równoczesna dywersja w postaci pomocy zbrojnej dla tzw. postępowych lub patriotycznych ruchów, co w większości wypadków stanowi normalne zjawisko eksportu rewolucji. Zasada nieingerencji w wewnętrzne sprawy innych państw obowiązywać ma w istocie tylko jedną stronę – USA i państwa zachodnie. Przez wiele lat propaganda komunistyczna z oburzeniem piętnowała przewrót Pinocheta w Chile, natomiast identyczne wydarzenia w Polsce po 13 grudnia 1981 roku uznała za suwerenne decyzje legalnej władzy, a protesty zagraniczne, tak przecież chętnie przywoływane i uznawane za zasadne wobec hunty chilijskiej, w stosunku do poczynań generała Jozreskiego zostały potraktowane jako oburzające pogwałcenie powszechnie przyjętych norm międzynarodowych itd. i tym podobne. Typowy przykład podwójnej moralności, będący stałą praktyką rządów i propagandy komunistycznej. Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji została ex post ideologicznie usankcjonowana w tzw. doktrynie o ograniczonej suwerenności krajów socjalistycznych. Jej zapowiedzią była publikacja Prawdy z dnia 26 września 1968 roku. Doktryna ta związana jest ściśle z nazwiskiem Breżniewa. Goszczący na 5. zjeździe PZPR w Warszawie, parę miesięcy po wydarzeniach w Czechosłowacji, radziecki przywódca stwierdził autorytatywnie, iż sprawy wewnętrzne krajów socjalistycznych obchodzą całą wspólnotę. Obrona socjalizmu jest obowiązkiem wszystkich krajów Układu Warszawskiego w duchu proletariackiego internacjonalizmu. Ale doktryna ta, jak się miało w przyszłości okazać, mogła również dotyczyć innych regionów świata. Jakościowo nową sytuację stworzyło wkroczenie kontyngentu Armii Czerwonej i zainstalowanie w Afganistanie marionetkowego rządu Babraka Karmala w grudniu 1979 roku. Dotychczas, na przykład w Angolii i Etiopii, Rosjanie wyręczali się Kubańczykami. Teraz po raz pierwszy sami biorą udział w walkach. Ruch partyzancki skierowany przeciwko obcym interwentom i ich posłusznym marionetkom, ujawnione przez opinię publiczną świata fakty stosowania przez siły interwencyjne broni chemicznej i ich okrucieństwo, bezwzględność przy pacyfikacji regionów opanowanych przez partyzantów, powszechne międzynarodowe potępienie, rosnące koszta polityczne, materialne i ludzkie straty stwarzają dla przywódców na Kremlu ambarasującą sytuację. Specyficzną cechą rozwoju ruchu komunistycznego po 20. zjeździe KPZR jest jego rozbicie. Najpierw na dwa obozy, promoskiewski i propekiński. Później następuje nasilenie tendencji pluralistycznych i policentrycznych. W przypadku partii niesprawującej władzy politycznej czynnikiem pogłębiającym różnice są tradycje historyczne, warunki lokalne, względy doraźnie taktyczne. Wreszcie czynnikiem bardzo istotnym, którego doniosłość trudno przecenić, jest rozczarowanie dla typu komunizmu realizowanego w obozie moskiewskim. Eurokomunizm w decydującym stopniu zrodził się z ducha negacji tego, co stało się w Czechosłowacji w 1968 roku. W Polsce po 1970 roku i tego, co aktualnie dzieje się w Związku Radzieckim, Afganistanie, Polsce, stanu wojennego. W krajach wysoko rozwiniętych, jedynie utrzymywane przez Moskwę komunistyczne mini-partyjki gotowe są do lojalnego i bezkrytycznego popierania wersji marksizmu głoszonej w ZSRR oraz jego polityki. Traktując zagadnienie w perspektywie historycznej, można tu zauważyć znamienną ewolucję. Rosja radziecka lat 20. była obiektem fascynacji zachodnich kręgów intelektualnych. Cieszyła się powszechną sympatią europejskiej lewicy. Po 60 latach sytuacja zmieniła się radykalnie. Eksperyment pierwszego państwa robotników i chłopów coraz powszechniej uznaje się za nieudany. Widmo komunizmu, którym niegdyś straszył Karol Marx, już więcej zdaje się nie zagrażać Europie, albowiem jego ideały zostały wielokrotnie zdyskredytowane. Znacznie większy niepokój wywołują natomiast radzieckie wyrzutnie rakietowe wycelowane w zachodnioeuropejskie miasta i gęsto zamieszkałe regiony. Ta zmiana rodzaju zagrożeń wydaje się dostatecznie wymowna. Część trzecia. Związek Radziecki w erze wysoko rozwiniętego socjalizmu. Ruch dysydencki. Strategicznym celem KPZR jest zbudowanie komunizmu, czyli osiągnięcie najwyższego bezklasowego stadium rozwoju społecznego, wolnego od wyzysku, nierówności i konfliktów. Niecierpliwy Nikita Chruszczow zapowiadał rychłe ziszczenie tych marzeń dla obecnego pokolenia, jeszcze na 22. zjeździe partii. Obietnice te okazały się czystą utopią. Podobnie jak utopią, coraz bardziej oczywistą jest marksowska wizja ustroju komunistycznego, w którym miałyby zniknąć różnice między miastem i wsią, pracą umysłową i fizyczną. Kwestia ta nie może zresztą być na dłuższej obiektem wyłącznej spekulacji i doktrynalnych, albowiem realna rzeczywistość społeczna i ekonomiczna ZSRR, sytuacja człowieka pracy, uciążliwości i udręki jego codziennego bytowania stawiają w coraz humorystyczniejszym świetle prognozy zbudowania ziemskiego raju obfitości i szczęścia. Doniosłe znaczenie ma tu również konfrontacja ze współczesnymi krajami nazywanymi tradycyjnie kapitalistycznymi, których rozwój dość dokładnie rozminął się z przewidywaniami Marksa. To właśnie wiele krajów kapitalistycznych, Szwecja jest przykładem najczęściej cytowanym, znajduje się nieporównywalnie bliżej ideału dobrobytu, wolności i zapewnienia jednostce warunków godnego życia, aniżeli którykolwiek z krajów powołujących się na wzniosłe ideały naukowego socjalizmu. Mając zapewne na uwadze te uwarunkowania, ideolodzy KPZR stopniowo rezygnują z radosnej futurologii, satysfakcjonując się teoretycznym uzasadnieniem i obroną stanu faktycznego, który określa się mianem wysoko rozwiniętego lub realnego socjalizmu. Owa defensywność, mnożenie mniej lub bardziej nieprzekonywujących zasad dla tego, co jest i rezygnacja z dalekosiężnych, ambitnych wizji, jest uderzającą cechą współczesnego etapu teoretycznej samoświadomości komunizmu jako systemu społeczno-politycznego, światopoglądu i ideologii. Sytuacja ta jest w pełni zrozumiała, gdy skonfrontujemy ją z narastaniem fermentu niezadowolenia i kontestacji w pierwszym państwie robotników i chłopów. Nastroje te w sposób najdobitniejszy artykułowane są w ruchu dysydenckim. Wydarzeniem przełomowym było tu pojawienie się Aleksandra Sołżenicyna, wielkiego pisarza, człowieka niezwykłego charakteru i siły woli, który rzucił wyzwanie całemu systemowi, uznał go za zły, nieludzki i amoralny. Sołżenicyn sam, wieloletni więzień stalinowskich łagrów, niewiele utworów zdążył legalnie wydać w swojej ojczyźnie. Reszta była systematycznie odrzucana przez cenzurę, on sam zaś poddany szykanom i policyjnej inwigilacji. Nie zamilkł jednak. W listach otwartych do Związku Pisarzy Radzieckich, redakcji pism i gazet, do oficjalnych instytucji protestował przeciwko samowoli władz, domagał się respektowania gwarantowanych przez Konstytucję praw i swobód obywatelskich. Kolejne jego dzieła krążyć będą odtąd w odpisanych samizdatowych lub wydawane za granicą. Głośnym wydarzeniem było pojawienie się dzieła Sołżenicyna pod tytułem Archipelag Gułag, opisującego historię komunistycznego terroru od rewolucji październikowej do lat 50. bogata faktograficzna strona archipelagu, wstrząsające opisy cierpień i upodlenia, jakiego doświadczały ofiary prześladowań, stanowiły ciężkie oskarżenie nie tylko stalinizmu, ale samego ustroju, jaskrawo demaskowały jego obłudę i fałsz. Tego autorowi oczywiście nie darowano i w 1975 roku został on pozbawiony obywatelstwa kraju i wydalony poza jego granice. Wcześniej Sołżenicyn otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Wielki autorytet moralny zdobył sobie wybitny fizyk atomista, laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1975 roku Andrzej Sacharow, autor znanego na Zachodzie memoriału Myśli o postępie, pokojowym współistnieniu i wolności intelektualnej z 1968 roku. Założony przezeń w 1970 roku Komitet Praw Człowieka ma duże zasługi w ujawnianiu bezprawnych praktyk władz prześladujących ludzi, wyznających i głoszących poglądy inne od oficjalnie dozwolonych. W 1980 roku Sacharow został bez sądu i wyroku zesłany do miasta Gorki, bez prawa wyjazdu stamtąd i kontaktów z przedstawicielami opinii społecznej. Specjalnego impulsu działalności dysydenckiej dodała nieoczekiwanie helsińska KBWE, na której ZSRR w zamian za gwarancję stabilności granic w Europie był zmuszony do podpisania tzw. trzeciego koszyka, zobowiązując się tym samym do respektowania praw ludzkich i obywatelskich, do sprzyjania kontaktom międzynarodowym i międzyludzkim oraz stworzenia ułatwień dla swobodnego przepływu idei i informacji. Żaden z tych postulatów nie został jednak spełniony. Ludzie myślący niezależnie są nadal w ZSRR dyskryminowani i represjonowani. Jeszcze bardziej, szczególnie w ostatnim roku panowania Breżniewa, wzmógł się izolacjonizm wobec zagranicy. Mnożą się utrudnienia w pracy zagranicznych dziennikarzy. W 1982 roku zredukowano do minimum ilość automatycznych połączeń z Europą Zachodnią od momentu polskiego sierpnia 80. Zagłuszane są wszystkie obce stacje emitujące w języku rosyjskim. Sama społeczna działalność kontrolna nad wypełnieniem przez rząd ZSRR zobowiązań helsińskich została uznana za wywrotową i antypaństwową. W ten sam sposób potraktowany został oddolny społeczny ruch pacyfistyczny. Widomym dowodem istnienia w Związku Radzieckim wewnętrznych konfliktów oraz fermentu niezadowolenia jest masowa, na ile oczywiście władze pozwalają, emigracja mniejszości pochodzenia żydowskiego, emigracja lub ucieczka wybitnych artystów, tancerzy, muzycy, wśród których znaleźli się m.in. syn i wnuk Dymitra Szostakowicza, sportowców, a nawet dyplomatów. Doszło nawet do tego, iż za granicą pozostał jeden z synów wybitnego członka politbiura ery Breżniewa, Andrija Kirilenki. Głośnym echem odbiły się na całym świecie wyjazd córki Stalina Swietłany Aliujewej. Ratunku przed tymi kompromitującymi zjawiskami władze szukają głównie w maksymalnym ograniczeniu kontaktów ze światem zewnętrznym. Wymiana kulturalna z państwami zachodnimi na przełomie lat 70-80 została zredukowana niemal do zera. Fenomenem odnotowanym przez wszystkich obserwatorów życia współczesnej Rosji jest renesans religii, co również pośrednio świadczy o bankructwie oficjalnej ideologii państwowej, poszukiwaniach innych wartości i powrocie do tradycji kulturowej i duchowej Rosji, której ciągłość tak brutalnie przerwała rewolucja 1917 roku. Zjawiskiem towarzyszącym tym doniosłym przewartościowaniom i powrotom jest pojawiająca się we współczesnej literaturze rosyjskiej problematyki filozoficznej i metafizycznej, wykraczającej poza drętwotę oficjalnych dogmatów propagandowych, które już dawno przestały odpowiadać na moralne niepokoje i poszukiwania współczesnego, myślącego czytelnika. Władze reagują na pojawienie się nonkonformizmu i ducha opozycji politycznej nasileniem represji. Szczególnie perfidną ich formą jest zamykanie niewygodnych ludzi w szpitalach wariatów, poddawanie ich intensywnym zabiegom farmakologicznym w celu złamania woli człowieka. Tak właśnie postąpiono z założycielem pierwszego w Związku Radzieckim niezależnego związku zawodowego SMOT, donieckim górnikiem Władimirem Klebanowem. Wraz ze swymi towarzyszami zwołał on w tej sprawie 25 listopada 1977 roku konferencję prasową, a w lutym następnego roku ogłosił o powstaniu pierwszej niezależnej od władz organizacji związkowej. Zarówno on, jak i jego przyjaciele od tej pory zniknęli bez śladu. Tradycja nadużywania psychiatrii dla celów politycznych wywodzi się jeszcze z czasów cara Mikołaja I. Przeciwko podobnym barbarzyńskim praktykom protestował wielki pisarz Lew Tołstoj. W okresie radzieckim te metody walki z opozycją rozwinięto i udoskonalono na niespotykaną dotychczas skalę. Dyspozycyjni psychiatrzy wymyślili nawet specjalny rodzaj choroby psychicznej, na którą zapadają ludzie niezbyt entuzjastycznie nastawieni do życia w ZSRR. Nazywa się ona pełzającą schizofrenią. Objawia się natomiast w, cudzysłów, szkalowaniu, zamknięcie cudzysłowiu otoczenia. Uprawomocnieniu represyjnej polityki służą systematyczne poprawki w kodeksie karnym, na mocy których skazywano niewinnych ludzi od połowy lat 30. Oprócz osławionego artykułu o antyradzieckiej agitacji i propagandzie, doszły sformułowania o zakłócaniu porządku publicznego, o szkalujących wymysłach na temat radzieckiego państwa i ustroju. W tym samym duchu utrzymane są stosowne zapisy w aktualnie obowiązującej, breżniewowskiej, konstytucji nakładające na obywatela obowiązek nietolerancji wobec antyspołecznych zachowań, obligujących go nadto do obrony interesów państwa radzieckiego. Celowa mglistość i enigmatyczność sformułowań przepisów prawa pozwala bez zbytnich problemów uznać samodzielnie myślącego obywatela kryminalistą lub wariatem. Bardzo użyteczną dla władzy okazała się ustawa o zwalczaniu pasożytnictwa, pozwalająca rozprawić się z ludźmi pozbawionymi pracy ze względów na swe przekonania. Dla każdego jest oczywiste, iż ZSRR, wbrew temu co twierdzi propaganda, nigdy nie był wspólnotą dobrowolnie zjednoczonych i pełnoprawnych narodów, albowiem ta rzekoma wspólnota czy rodzina jest własnością tylko jednego narodu, Rosjan. Ich kultura i język mają pozycję uprzywilejowaną i rozpoczęta jeszcze za Stalina polityka rusyfikacji kontynuowana jest nadal, choć już nie w tak brutalny sposób jak dawniej. Jedną z popularnych obecnie metod jest polityka dezintegracji mniejszych narodów, ich przemieszczeń na terytoria zamieszkałe przez Rosjan, jak również systematyczne powiększanie ilości tych ostatnich wśród etnicznych mniejszości. Już teraz Rosjanie stanowią większość mieszkańców wielu republikańskich stolic, np. Rygi, Tallina, Mińska. Zajmują oni uprzywilejowane miejsca w lokalnej administracji. Naturalną koleją rzeczy język rosyjski staje się językiem obowiązkowym od przedszkola do uniwersytetu w republikach i okręgach autonomicznych. Wyjątkiem z tej reguły jest Gruzja, gdzie ilość Rosjan zmniejszyła się pod koniec lat 70. o około 2%, co związane jest z wyjątkowo negatywnym stosunkiem ludności tubylczej wobec nieproszonych gości. Jednym z coraz częściej pojawiających się wrogów ustroju radzieckiego jest drobnoburżuazyjny nacjonalizm, pod którym kryją się tendencje separatystyczne wśród nierosyjskich mniejszości. Nie zdarzyło się jednak, by w ostatnim okresie o nacjonalizm oskarżono choćby jednego Rosjanina, a przecież Lenin właśnie w wielkorosyjskim szowinizmie upatrywał główne niebezpieczeństwo dla wielonarodowego państwa. Podobna praktyka wzbudza opór ludności nierosyjskiej. Faktem powszechnie zauważalnym przez każdego obserwatora życia codziennego w Związku Radzieckim stały się wciąż narastające konflikty między Rosjanami a pozostałymi członkami zgodnej rodziny. Tendencje te są najbardziej widoczne u narodów nadbałtyckich, które stosunkowo niedawno utraciły swą państwowość, ale nastroje separatystyczne w ostatnich dziesięcioleciach dochodzą do głosu z najbardziej chyba dramatyczną ostrością wśród największego po Rosjanach narodu ZSRR Ukraińców. Rusofobia jest silna także wśród narodów azjatyckich. Do niebagatelnych czynników należy również zaliczyć powstanie w republikach związkowych miejscowych elit, aspirujących do większych przywilejów, co dodatkowo komplikuje sytuację i wzmaga tendencje odśrodkowe. Demografowie od dość dawna notują systematycznie zmniejszanie się liczebnej przewagi Rosjan nad pozostałymi narodami ZSRR. Szczególnie dynamicznie wzrasta ludność azjatycka wyznawców islamu. Tak na przykład w latach 60. Rosjanie powiększyli się o 13%, natomiast narody Azji aż o 50%. Według danych orientacyjnych Rosjanie są już dzisiaj na początku lat 80. w mniejszości. Fakt ten nie może pozostać na dłuższą metę bez poważnych konsekwencji politycznych. Współczesny ZSRR jest karykaturą wizji Karola Marksa. Stanowi zaprzeczenie niemal wszystkich jego prognoz na temat kształtu przyszłego społeczeństwa komunistycznego. Czy będzie to podstawowa jego teza o zaniku państwa jako narzędzie represji, czy też równie zasadniczy postulat zapewnienia jednostce optymalnych warunków dla samorealizacji, warunkiem czego było zagwarantowanie wszystkim członkom społeczeństwa wolności politycznych i obywatelskich. Potępiający tak bezwzględnie i z taką pogardą cenzurę autor Kapitału nie mógł przewidzieć, iż właśnie ustrój powołujący się na jego nazwisko doprowadzi do absolutnej perfekcji kontrolę nad intelektualną i duchową działalnością człowieka, że rozbuduje do niebywałych rozmiarów system dławienia niezależnej myśli. Dzisiejszy Związek Radziecki jest więc przykładem zmierzchu marksizmu, który pozostał jedynie jako zewnętrzny ornament w patetycznych sloganach, dętych obrzędach, rytuale ideologicznego pustosłowia, monotonii haseł i formuł wypranych z żywej treści. W bezpowrotną przeszłość odeszło już pokolenie idealistów i entuzjastów rewolucyjnej ascezy, których przecież nie brakowało w początkowej romantycznej fazie rodzenia się ruchu rewolucyjnego i związanych z nim nadziei na radykalne przeobrażenie społeczeństwa opartego na ideałach egalitaryzmu, sprawiedliwości i szczęścia jednostki. Przedstawiciele dzisiejszego aparatu partyjnego i państwowego to w ogromnej większości cyniczni konformiści. Elita władzy jest pasożytniczą klasą posiadaczy, zazdrośnie strzegącą swoich przywilejów, luksusowych domów wypoczynkowych, świetnie wyposażonych szpitali, uprzywilejowanego zaopatrzenia w deficytowe towary po zaniżonych cenach, większego dostępu do wykształcenia, intratnych wyjazdów zagranicznych i tym podobnych. Przywileje te w większości są już dzisiaj dziedziczne. Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy jest głęboki konserwatyzm kierowniczego aparatu partyjnego i państwowego, jego immobilizm i skostnienie. Przykładem najbardziej znanym owego kostnienia jest system władzy. Brak instytucjonalno-prawnych form jego odnowy, ułatwiających rotację ekip odpowiadającą naturalnej zmianie pokoleń. Rzecz tu nie tylko w kwestiach proceduralno-technicznych, ale w coraz powszechniej odczuwanym niedostatku kultury politycznej. Warto przypomnieć, iż obalenie Chruszczowa w październiku 1964 roku, forma, w jakiej o tym doniesiono, był to komunikat o złym stanie zdrowia przywódcy i jego osobistej prośbie o zwolnienie go z zajmowanych stanowisk, wywołała sporo protestów i niezadowolenia wśród zachodnich partii komunistycznych. Wiek członków politbiura jest bardzo wysoki, co skłania wielu kremlinologów do operowania pojęciem władzy starców, gerontokracji. Przez parę ostatnich lat panowania Leonida Breżniewa jednym z ulubionych zajęć zagranicznych komentatorów politycznych było snucie spekulacji i prognoz co do spodziewanej zmiany ekipy na Kremlu. Wysuwano niezliczoną ilość hipotez na temat ewentualnych pretendentów i ich szans. Centralną jednak sprawą w tym politycznym totalizatorze była osoba Leonida Breżniewa. Każdemu nieuprzedzonemu obserwatorowi rzucała się w oczy jego rosnąca fizyczna niesprawność, coraz większe trudności w poruszaniu się i mówieniu. Nie przeszkodziło to jednak, przeszło 70-letniemu niedołężnemu starcowi do swych niełatwych przecież obowiązków sekretarza generalnego partii dodać w 1977 roku jeszcze jeden, przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej. To poszerzenie kompetencji zbiegło się zresztą z narastającą adoracją Breżniewa. Codziennie w prasie, radiu i telewizji był on sławiony jako wierny leninowiec, mądry przywódca. Każde jego przemówienie od razu stawało się drogowskazem dla partii i narodu. Breżniewizm pod koniec lat 70. wydawał się być nową współczesną formą marksizmu. W 1980 roku Leonid Breżniew został laureatem Nagrody Leninowskiej w dziedzinie twórczości literackiej za trylogię wspomnieniową Mała Ziemia, Odrodzenie, Ugór. Urzędowy bestseller wydawany w milionach egzemplarzy w rosyjskim i tłumaczony na wszystkie języki narodów ZSRR, obowiązkowa lektura w szkołach i uczelniach wyższych, obiekt adaptacji scenicznych i filmowych. Te grafomańskie, pełne fałszów, przemilczeń, pretensjonalnych pouczeń i autouwielbienia książki zostały uznane przez oficjalną krytykę za wzór prawdziwie partyjnego opisu rzeczywistości. Źródło głębokiej wiedzy o najnowszej historii kraju. Równie epokowym wydarzeniem miało być wydanie 6-tomowego zebrania dzieł sekretarza generalnego. Zabawne, że odbywało się to w warunkach urzędowego kultu Lenina, sławionego m.in. jako wzór skromności bolszewika komunisty. Trudno sobie wyobrazić większy kontrast. Założyciel państwa radzieckiego był człowiekiem prostym i skromnym, zupełnie odmiennym natomiast człowiekiem był ten, kto w latach 1964-1982 uchodził za jego wiernego ucznia i kontynuatora. Ta konfrontacja może być poglądową ilustracją ewolucji ideałów partii. Breżniew żył w niezwykłym przepychu, uwielbiał luksusowe samochody. Pokazową ilustracją próżności Leonida Ilicza było kolekcjonowanie najwyższych odznaczeń, które zgromadził w rekordowej ilości. 3 tytuły bohatera pracy socjalistycznej, 4 gwiazdki bohatera Związku Radzieckiego i 8 orderów Lenina. Uhonorowano go też najwyższym stopniem w armii, marszałka Związku Radzieckiego. 18-letnia era rządów Leonida Breżniewa zakończyła się jego śmiercią w dniu 10 listopada 1982 roku. Był idealnym typem partyjnego aparatczyka, świetnym znawcą mechanizmów władzy. Potrafił skutecznie manewrować między poszczególnymi grupami, tworzącymi podstawę radzieckiego systemu politycznego, aparatu partyjnego, armii i służby bezpieczeństwa.